Kamila Dankowska. Drakodoncja stosowana. Zostań smoczym dentystą, mówili. Będzie fajnie, mówili. Bujda na resorach. Pomyślałem z rezygnacją, zakładając kolejne warstwy ognioodpornego fartucha. Poprawiłem słuchawkę w uchu i uszczelniłem hełm. Jazgot silnika wojskowej kasy przebijał się przez osłony i działał na nerwy. Samolot mknął na północny zachód. Kraków oddalał się coraz bardziej, a po chwili zniknął i na horyzoncie została tylko chmura smogu. Poprawiłem rękawice z sensorami odpowiedzialnymi za pracę wiertła i po raz kolejny zapytałem sam siebie, po co mi to było? Czemu nie posłuchałem rodziców i nie zostałem łowcą przygód? Spokojne zajęcie, fascynujące podróże i spotkania z ciekawymi ludźmi, zwiedzanie zabytków i ruch na świeżym powietrzu. Ale mnie ciągnęło do medycyny. Na magii medycynę ogólną się nie dostałem, ale były miejsca na stomatologii. Gdy po 5 roku wybieraliśmy specjalizację, długo zastanawiałem się nad chirurgią szczęki humanoidalnej. Chirurgia kusiła, ale na drakodoncję wymagali mniej punktów, a z ocenami było u mnie krucho. Gdy się dostałem, nie mogłem uwierzyć własnemu szczęściu. Spodziewałem się, że wyląduję na endodoncji humanoidów niskopiennych, co jak wiadomo jest prostą drogą do ubóstwa. Krasnoludy mają zęby trwałe jak bazalt i zakorzenioną głęboko w kulturze awersję do dentystów, a przy tym są skąpe i gburowate. Co innego smoki. To powszechnie szanowani, spokojni i, co najważniejsze, zamożni członkowie społeczności. Rzecz jasna, niektórym czasem odbijało, porywali księżniczki. Jeden czy dwa razy zdarzyło się, że jakiś narwaniec spalił pola i wyrżnął stado Bogu ducha winnych krów. Ale przecież takie przypadki zdarzają się w każdej społeczności. Smoki to uczciwi podatnicy, prawdziwe filary społeczeństwa. Do czasu, gdy rozboli je ząb. Właśnie wtedy im odbija. Odwróć się, polecił instrumentariusz i pomógł mi dopiąć pas z wiertłami. Miał na nazwisko Krzemień i był jedynym znanym mi krasnoludem pracującym w drakodoncji. Mamrotał coś o marnowaniu dobrego diamentu na smocze bóle i swędy, ale sprawnie naoliwił rotor w głowicy turbiny napędzającej wiertła i podał mi plecak z kanistrami. Co z amalgamatem? Krzyknąłem w stronę Wandy, mojej asystentki. Drobna elfka uniosła wzrok z nadkadzi, w której mieszała srebrny płyn. Żaroodporny fartuch i maska chemiczna sprawiały, że przypominała astronautę. Od kiedy ją poznałem, chciałem zaprosić na kawę, ale jakoś nie miałem śmiałości. Jeszcze kilka minut, za to cement jest już gotowy, zabrzmiał w słuchawkach jej głos. Uważnie rozrabiała w metalicznej rtęci proszek składający się ze srebra, cyny, miedzi, odrobiny kadmu i cynku. Wiemy, jak duży jest ubytek? Zapytała. Nie za bardzo. Wywiad medyczny doniósł jedynie, że próchnica zaatakowała stycznie trzonowce w żuchwie po lewej stronie i skategoryzował ubytki jako Black 2. Mamy też stan zapalny i obrzęk dziąseł. Wanda gwizdnęła pod maską. Trzonowce? Miejmy nadzieję, że nie będzie potrzebne kanałowe. Myślałem o tym samym. Trzonowce u smoków mają 7 korzeni. Ich oczyszczenie i wypełnienie zajmuje wieki. Standardowy ładunek SHIP powinien działać przez 2 godziny potrzebne na przeprowadzenie zabiegu, ale ledwo, ledwo. Tak naprawdę to rosyjska ruletka. Krzemień pomógł mi naciągnąć litr cementu do kanistra na plecach. Uruchomiłem mieszalnik, który zapobiegał przedwczesnemu zastygnięciu materiału. W tym czasie Wanda zakończyła mieszanie amalgamatu i napełniła nim 2. komorę kanistra. Nogi się pode mną ugięły. Niecały litr ważył 13 kilo. Lewarek, ssaki, dodatkowe ślinociągi i reszta narzędzi miały być wyrzucone z kasy w osobnym kontenerze. Ale gdyby kapryśny wiatr nas rozdzielił, miałem przy sobie cały sprzęt potrzebny do standardowego leczenia. Niemal straciłem równowagę, gdy kasą wstrząsnęły turbulencje. Zatrzeszczało radio. Wlatujemy w strefę zrzutu, poinformował pilot. Wyjrzałem przez okno. Miejsce bytowania smoka znaczyły połacie wypalonych pól. Na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej było wiele jaskiń, w których mógł się schować, ale wywiad medyczny doniósł, że obecnie pacjent zajmuje się głównie pustoszeniem upraw rzepaku. Łączę z lekarzem prowadzącym. Drakodonta Dratewka melduje gotowość medyczną, wyrecytowałem, opuszczając przyłbicę kasku. Przyjąłem, odezwał się w słuchawce niski, chrapliwy głos profesora Strachoty. Jak samopoczucie, panie doktorze? Dostałem informację, że strefa zrzutu jest czysta, wiatr umiarkowany. Będzie miał pan spokojny lot. Co za ulga, wyjąkałem do mikrofonu. Zawsze czułem się nieswojo, gdy leczenie koordynował Strachota. Profesor był dziekanem naszego wydziału, pochodzącym z Wrocławia smokiem, a przy okazji najstarszym drakodontą na uczelni. Pacjent to Nobilis Draco. Z karty wynika, że jego masa to 16 ton, więc 3 dawki SHIP powinny wystarczyć, kontynuował profesor. Wiek 550 lat, nie zażywa leków nasercowych ani przeciwzakrzepowych. Brak uczuleń na lignokainę i pochodne. Oczyma wyobraźni widziałem, jak poprawia zestaw słuchawkowy i niecierpliwie przechadza się po centrum operacyjnym niedaleko Krakowa. Jakieś pytania? Czy wywiad zaobserwował coś oprócz próchnicy, zgorzel, afty, odsłonięte korzenie? Niestety nie zdążyli. Strachota westchnął basowo. Pan Wawel jest w wyjątkowo podłym nastroju. Postaraj się wyleczyć wszystko, co się da. Musimy go doprowadzić do porządku. Wawel wyjątkowo mocno narozrabiał. Porwał syna prezydenta Krakowa i grozi, że go skonsumuje. Jęknąłem. Czyli polityka, jak zwykle. W dodatku Wawel to nie byle kto. Prezes NBP od kilku kadencji. A teraz jeszcze ta historia z synalkiem. Choć jego akurat nie było mi żal, bo młody był bohaterem kilku głośnych skandali. Co smoki mają z tymi dzieciakami prominentów? Mruknąłem zdegustowany. Atawizm, panie doktorze, atawizm. Kiedyś to była jedyna karta przetargowa w konfliktach z NFZ. Strachota westchnął. To chyba wszystko. Proszę na bieżąco meldować. I powodzenia. Dziękuję, panie profesorze, odparłem z szacunkiem. Strachota kilka lat temu stracił prawe skrzydło, gdy osłaniał odwrót jednego z moich kolegów. Miał oczywiście protezę, ale jej obsługa wymagała asystenta społecznego, a na to nie pozwala mu duma. Zapakowałem ci podwójne dawki lignokainy zamiast pistoletów ultradźwiękowych, oznajmił Krzemień. Pan prezes jest wyjątkowo zbolały. Od kilku tygodni terroryzuje Kraków. Musisz wyleczyć ubytek za wszelką cenę. Oczyszczanie kamienia zostaw praktykantom. Zrozumiałem. Dzięki. Odparłem, chwytając pneumatyczną wyrzutnię SHIP, przypominającą małą bazukę. Krzemień wpiął się do liny zabezpieczającej i przesunął za mną instrumentarium. Pacjent w zasięgu wzroku. Schodzę na wysokość rzutu, zabrzmiał w słuchawce głos pilota. Musimy działać szybko. Spojrzałem spod przyłbicy na Wandę i postanowiłem solennie, że jeśli przeżyje, zaproszę ją na kawę. Trzeba mieć jakiś cel. Życz mi szczęścia. Powodzenia, panie doktorze, odparła poważnie. Będziemy w odległości na słuchu, rzucił krasnolud. W razie czego kieł jest gotowy. Spojrzałem w stronę potężnego ekstraktora, którego czarna sylwetka zajmowała tylną część transportowca. Pancerny wóz z napędem na 3 osie i tytanowym układem zawieszenia był jedynym instrumentem medycznym zdolnym wyrwać 7-korzeniowy ząb ze smoczej szczęki. Ale ekstrakcja była ostatecznością. Za wysoka śmiertelność. Wśród drakodontów oczywiście. Dratewka, jesteśmy na miejscu. Szybko, pacjent nas zauważył, poinformował pilot. Przyjąłem, zaczynam zabieg. Wanda pośpiesznie przypięła się do fotela i pociągnęła dźwignię otwierającą boczne drzwi samolotu. Huk powietrza ogłuszał nawet przez słuchawki. Skoczyłem, nie czekając na komendę. Pierwszych kilkaset metrów pokonałem lotem nurkowym, pędząc prawie 200 km na godzinę. Gdy osiągnąłem pułap 1000 metrów, pociągnąłem zawleczkę, czasza spadochronu się rozwinęła, szarpnięcie uprzęży wycisnęło powietrze z płuc. Desantowy model, zwany popularnie pieczarką, pozwalał na sterowanie w bardzo umiarkowanym stopniu. Musiałem się zdać na wiatr. Zresztą i tak ręce miałem zajęte SHIP-em. Odbezpieczyłem wyrzutnię, gdy tylko dostrzegłem pacjenta. Zabrzęczał kompresor, Napełnienie pojemnika trwało 30 sekund. Wawel ryknął, sprężył się do skoku jak ważący kilkadziesiąt ton krwiście czerwony kot. Rozpostarł mierzące ponad 25 metrów nietoperze skrzydła i wystartował. Z fascynacją patrzyłem, jak zagarnia powietrze potężnymi ruchami mięśni grzbietowych i nabiera wysokości. Kompresor zapiszczał, sygnalizując uzbrojenie wyrzutni. Przyłożyłem celownik do oka. Trochę bujało, ale z łatwością wycelowałem w łeb pacjenta. Zauważyłem wyraźną opuchliznę po lewej stronie. Przypomniał mi się wykładowca, starszy elf bez jednego oka, który wbijał nam do głów zasadę: strzelaj dopiero, gdy będziesz w stanie rozróżnić łuski na pysku pacjenta. Wawel ryknął wściekle. Dostrzegłem obrys łuski na grzbiecie nosa. Jeszcze chwilka. Wola po bokach głowy smoka gwałtownie się nadeły, oznajmiając, że nagromadzone w przełyku gazy i oleiste wydzieliny są gotowe do zapłonu. Nacisnąłem spust, gdy wawel nabierał tchu. Wyrzutnia wydała z siebie głuche pyknięcie, a napędzana sprężonym powietrzem kapsuła SHIP pomknęła wprost w otwartą smoczą gardziel. Wybuchła, otaczając łeb pacjenta białą, kleistą chmurką zwaną owieczką. Siła odrzutu zdestabilizowała spadochron. Przez kilka sekund bezwładnie dyndałem na linach. Pierwszy SHIP zaaplikowany, krzyknąłem do mikrofonu, gdy odzyskałem równowagę. Potwierdzam trafienie, odparł pilot. Strachota mruknął z uznaniem. Błyskawicznie zapakowałem do wyrzutni kolejny ładunek. Wawel rozganiał z irytacją owieczkę anestetyku. Zionął, zanim SHIP był gotowy do kolejnej aplikacji. W moim kierunku pomknęła ognista kula. Gwałtowny skręt ciała pozwolił uniknąć głównego strumienia. Owiało mnie gorące powietrze. Przyłbice pokryła sadza. Uszyta z ogniotrwałego materiału czasza spadochronu zatrzeszczała niepokojąco. Jedna z lin zrobiła się bardzo cienka i pękła z suchym trzaskiem. Straciłem stabilność. Nieuważnie nacisnąłem spust. SHIP pomknął gdzieś poniżej smoczego brzucha. Na oślep włożyłem kolejny ładunek do wyrzutni i włączyłem sprężarkę. Nie zdążę. Wawel był blisko. Widziałem błysk wściekłości i bólu w nabiegłych krwią ślepiach. Nabrał tchu. Niemal bez celowania nacisnąłem spust. Wyrzutnia wydała przeciągły jęk. Ładunek wyleciał z lufy pod zbyt niskim ciśnieniem, ale wawel był tak blisko, że pocisk trafił prosto w smoczy pysk. Pacjent zakrztusił się anestetykiem. Kichał i pluł ogniem, ale znieczulenie zaczęło działać. Płomień poleciał gdzieś nisko pode mną. Ruchy skrzydeł smoka stały się ospałe. Wawel obniżył lot i po chwili z głuchym łupnięciem zarył w ziemię. Przez huczącą w uszach krew przebił się ryk strachoty. Dratewka, melduj! Oblizałem suche usta i przetarłem przyłbicę, rozmazując na niej sadzę. Druga dawka zaaplikowana. Pacjent uziemiony. Dzięki Bogu, odetchnął profesor. Uważaj z trzecią, jest oszołomiony, ale rozwścieczony. Zrozumiałem. Ziemia zbliżała się bardzo szybko. Wylądowałem krzywo, boleśnie nadwyrężając kolano. Wawel leżał kilkadziesiąt metrów dalej, ogonem do mnie. Rozpostarte skrzydła wyglądały jak dwa parasole porzucone przez gigantów. Pacjent mruczał coś do siebie i nie były to słowa ładne. Sugerowały wiele nieszczęść i kontroli skarbowych, które czekały każdego, kto się zbliży. Pacnąłem równocześnie w przyciski na szelkach. Spadochron odpiął się od fartucha z donośnym kliknięciem. Kilkanaście metrów dalej łupnęło o ziemię instrumentarium z dodatkowymi zasobami. Czasza spadochronu opadła na nie jak woal. Wylądowałem. Kontener cały, zameldowałem. Pacjent spokojny, robię podejście do trzeciej aplikacji. No oczywiście, że cały. Sugerujesz, że mogłem coś sknocić? Usłyszałem utyskiwanie krzemienia w słuchawce. Cisza w eterze, warknął strachota. Postępuj zgodnie z procedurami. Zacząłem okrążać Wawela od lewej. Załadowałem i włączyłem kompresor SHIP. Tył smoka jest bezpieczniejszy niż przód, ale... Nagły cios ogonem wypchnął powietrze z płuc. Wydałem z siebie zdumiony krzyk, po czym wylądowałem kilkanaście metrów dalej w spopielonym rzepaku. Cudem uniknąłem uderzenia w instrumentarium. U, ty smocza mordo! Wymamrotałem, usiłując złapać oddech. Fartuch operacyjny zamortyzował uderzenie w brzuch, ale kanistry boleśnie wbiły się w nerki. Przeleciało mi przez głowę, że endodoncja niskopiennych na pewno jest spokojniejsza. — Dratewka? — Co z tobą, Dratewka? — ryknął Strachota. — Różże się, szewca, synu. Pacjent zaraz może zionąć. To mnie otrzeźwiło. Zerwałem się w samą porę. Wawel już nabierał tchu. Nogi zareagowały same. Rzuciłem się w prawo, byle uniknąć bezpośredniego plunięcia zdolnego zeszklić piasek. Ścigany rykiem płomieni skoczyłem za kontener. Zapikał Sheep. Żryj, owce! Z okrzykiem bojowym wychyliłem się zza osłony i odpaliłem wyrzutnie. Ładunek trafił zaskoczonego gada między oczy. Głowę smoka otoczyła mgiełka, a Wawel był już na tyle oszołomiony, że nie usiłował jej rozwiać, tylko kichał, wciągając coraz więcej anestetyku. Po kilkunastu sekundach jego łeb po raz ostatni zakołował i ciężko zwalił się na ziemię. Zastygłem w bezruchu przez minutę. Miałem wrażenie, że serce wyskoczy mi z piersi. Odetchnąłem dopiero, gdy w słuchawce rozległy się radiowe trzaski. — Dratewka, melduj! — rozkazał Strachota. Trzecia dawka SHIP zaaplikowana. Pacjent znieczulony, wychrypiałem. Przystępuję do przeglądu. Odliczam działanie SHIP, pisnęła asystentka. Czas minus 120 minut. Otworzyłem instrumentarium i wyciągnąłem lewarek oraz długi jak moje ramię zgłębnik. Ustawiłem pysk we właściwej pozycji i włożyłem lewarek do paszczy. Mechanizm hydrauliczny rozwarł szeroko szczęki. Uszczelniłem hełm, uruchomiłem filtry powietrza i włączyłem latarkę na przyłbicy. Wyziewy ze smoczego gardła nie pachniały za dobrze, ale co gorsza, zawierały wystarczająco dużo siarkowodoru, by powalić konia. Smoki posiadają imponujący zestaw 44 zębów. Na przedzie drobne siekacze, potem długie na niemal 30 cm bez korzenia kły, a dalej przedtrzonowce i trzonowce, wielkie jak ludzka głowa. Od razu zauważyłem, gdzie jest ubytek. Obrzęknięte dziąsło było przekrwione. Zbadałem pobieżnie pozostałe zęby. Wszystko wyglądało dobrze, choć pan Wawel będzie potrzebował odkamieniania i odsiarczania. Obejrzałem głównych winowajców. Z wierzchu zęby wydawały się w porządku. Żółtawe od siarki szkliwo było w niezłym stanie. Ale po kilku chwilach już wiedziałem, że nie będzie łatwo. Panie profesorze, mruknąłem. Melduj, Dratewka. Próchnica zaatakowała stycznie 10 i 11. Z wierzchu ubytki nie wyglądają na duże. 11 jest do wyleczenia. Ale 10 zaatakowała próchnica podminowująca i wygląda to naprawdę źle. Jak bardzo? Na 100% będę wiedział, jak zdejmę szkliwo i usunę część zajętej przez próchnicę zębiny. Ale sądząc po tym, jak pacjentowi odbiło i jak duży jest obrzęk, zaatakowana jest miazga, a w korzeniach mamy zgorzel. Czuję to nawet przez filtry. Prawdopodobnie bakterie już się wysiały i doszło do zapalenia okostnej. W eterze zapanowało grobowe milczenie. To ja przygotuję kła do zrzutu, wymamrotał Krzemień. Cisza, warknął Strachota. Co pan rekomenduje, Dratewka? Przełknąłem ślinę. Opracuję 11, a potem otworzę 10. Zobaczę, co się da zrobić. Może kanałowe wystarczy, ale... Zawiesiłem głos. Proszę o przysłanie kła. Być może będzie potrzebna ekstrakcja. Gdzieś na granicy słyszalności dotarło do mnie, że Wanda pisnęła ze strachu, a Krzemień zaklął po krasnoludzku. Proszę działać. Głos Strachoty wydawał się przyduszony. Wydaję zgodę na ekstrakcję, ale tylko w razie najwyższej konieczności. Krzemień, przygotuj ekstraktor do zrzutu. Opracowanie 11 zajęło mi prawie 40 cennych minut. Ostrożnie usunąłem za pomocą diamentowego wiertła szkliwo, odsłaniając pociemniałą zębinę. Ubytek nie był duży, ale pracowałem w ślimaczym tempie. Bakterie zaatakowały ząb stycznie na granicy korony i korzenia. Jeden nieostrożny ruch, a uszkodzę nabiegłą krwią tkankę dziąsła. Zaczepiony okły ślinociąg już pracował na pełnych obrotach, wydając z siebie na przemian nieprzyjemne siorbnięcia i mlaśnięcia. A mi nie uśmiechała się praca po łokcie w smoczej krwi. Oczywiście smocza krew jest toksyczna, jakżeby inaczej. Dratewka, nie patyczkuj się tam, mruknął do słuchawki Krzemień. Czas minus 80 minut. Drgnąłem, słysząc jego suchy głos. Podawanie czasu było zadaniem asystentki. Okej, przyjąłem. Gdzie Wanda? Zapytałem, zmieniając wiertło na mniejszą różyczkę. Strachota odwołał ją do centrum operacyjnego. No tak, ekstrakcje są niebezpieczne. Lepiej usunąć potencjalne ofiary z pola rażenia. Osuszyłem oczyszczony ząb. Wyglądał dobrze. Precyzja, z jaką może działać humanoid, była jednym z powodów, dla których smoki potrzebowały drakodontów. Inne gady nie poradziłyby sobie z leczeniem, nie wspominając już o tym, że zbolały smok nie pozwoliłby się nawet zbliżyć innemu przedstawicielowi swojego gatunku na odległość plunięcia. Zainfekowana zębina usunięta przystępuje do wypełniania ubytku. Odpowiedzią był pomruk krzemienia. Martwił mnie brak kontaktu z profesorem Strachotą. Co prawda to, co teraz robiłem, było trakodontycznym abecadłem, ale z obawą myślałem o pracy nad drugim zębem. Obłożyłem trzonowiec ligniną, zatrzymałem mieszalniki w kanistrach i odpiałem przypominające szpryce do dekorowania ciast dozowniki. Jako podkład użyłem cementu na bazie tlenku cynku, a ubytek wypełniłem amalgamatem. Wawel spokojnie znosił moje zabiegi. Co jakiś czas wzdychał przez sen, ale nic nie wskazywało, by miał się wybudzić. Wymodelowałem jeszcze powierzchnię wypełnienia i odetchnąłem. Zgłaszam wyleczenie pierwszego ubytku, zaraportowałem. Przystępuję do badania drugiego. Dobra robota, odparł krzemień. Zrób sobie przerwę, zaraz będziemy nad strefą zrzutu. Odszedłem od pacjenta, rozstrzeliłem hełm i podniosłem przyłbicę. Powietrze śmierdziało siarką, spalenizną i chemicznymi oparami SHIP, ale lekki wiatr przyjemnie chłodził zlaną potem twarz. Z jednego z zasobników wysupłałem papierosa i z przyjemnością zapaliłem. Oczywiście, że potępiam ten nauk, jest to nad wyraz zły nawyk prowadzący do chorób przyzębia, nieświeżego oddechu i zgonu. Niemniej siedzenie w smoczej paszczy bardzo zmienia perspektywę, z której patrzy się na własną śmiertelność. Usłyszałem huk samolotu, który nadleciał znad centrum operacyjnego. Przelot był krótki, a na trasie wyznaczonej przez smugę kondensacyjną pojawił się czarny punkt, który rósł z każdą sekundą. Oczekiwałem zrzutu ze spokojem. Kieł na początku mocno kołysał się pod czaszą spadochronu, ale szybko ustabilizował lot i po kilku minutach wylądował z donośnym łupnięciem kilkadziesiąt metrów od pacjenta. Wzbił w powietrze tuman popiołu, który momentalnie okleił mi twarz. Kieł wylądował dokładnie w celu. Dobra robota, krzemień, rzuciłem do mikrofonu. Nie mam w zwyczaju partaczyć swojej pracy, gderał krasnolud, ale słyszałem w jego głosie zadowolenie. Przynajmniej jeden z nas miał dobry dzień. Dopaliłem papierosa, zatrzasnąłem przyłbicę i założyłem na turbinę nowe wiertło. Czas sprawdzić, czy kieł będzie potrzebny. Wróciłem do pacjenta i dotknąłem powierzchni dziesiątki od strony policzka. Kilka minut później wystawiłem głowę zza nadwozia kła. Nie jestem tchórzliwy, w końcu jestem drakodontą. Sęk w tym, że średnia wieku, jakiego dożywają drakodonci, to 38 lat. Ja jeszcze nie przekroczyłem 30, a bardzo nie chciałem pogarszać statystyk. Ostrożnie wróciłem do smoka, który dyszał z bólu przez sen. W kącikach zaciśniętych ślepiów gromadziły się łzy. Cholera, musi naprawdę cierpieć, pomyślałem ze współczuciem. Zginę tu jak nic. Odsunąłem przypominający kawał twardej, fioletowawej gumy jęzor i najdelikatniej jak potrafiłem, przejechałem palcami po dziąśle. Nie było to łatwe, ale wyczułem otwór w kości żuchwy. Długą na kilkanaście centymetrów igłą podałem znieczulenie przewodowe do kanału nerwu. Wawel powinien na kilka minut stracić czucie. Uruchomiłem turbinę, zdjąłem wierzchnią warstwę szkliwa oraz zębiny i odsłoniłem miazgę. Poczułem smród zgorzeli, którego nie były w stanie zneutralizować filtry w hełmie. Łudziłem się, że coś zdziałam, ale po chwili wiedziałem, że to przegrana sprawa. Zacisnąłem zęby z dezaprobatą. Taki ubytek nie powstawał z dnia na dzień. Musiał boleć jak cholera i to od dawna. Czemu Wawel nie zgłosił problemu wcześniej? Domyślałem się. Ostatnie kilka miesięcy było ciężkie. Unia Teutońska przeprowadzała denominację swojej waluty, a Królestwo Albionu wypuściło na rynek kilkaset ton złota z rezerw i krasnoludzka giełda oszalała. Prezes NBP miał pełne łapy roboty. Dla mnie oznaczało to szansę na szybki zgon. Widzicie, to nie ból powoduje, że smoki szaleją, przynajmniej nie bezpośrednio. Każdy żywy organizm to utrzymujące się w chwiejnej równowadze laboratorium chemiczne. U smoków dochodził aspekt reakcji magicznych i cała fabryka chemikaliów jadowych i zapłonowych. Długotrwały obrzęk i stan zapalny niszczyły równowagę hormonalną, co sprawiało, że smocze nadnercza produkowały nadmierne ilości hostiliny, co z kolei, nie zanudzając, problemem był smoczy mózg naładowany koktajlem nadmiarowych hormonów, toksyn i substancji psychoaktywnych. W takim stanie gad jest po prostu niepoczytalny. Przełknąłem ślinę. Miałem ochotę przerwać leczenie i zostawić sprawę bardziej kompetentnym. Problem w tym, że nie było ich w pobliżu. A tak stary i potężny smok jak Wawel pod wpływem szaleństwa mógł zrównać z ziemią pół Krakowa. Jeśli go nie wyleczę, będzie trzeba go dobić, zanim pojawią się ofiary. A przecież to nie jego wina. Zajmował stanowisko szefa NBP od 12 kadencji, cieszył się zaufaniem społecznym. Nie zasłużył na to. No i ta cholerna przysięga Hipokratesa. Nie ma szans na uratowanie dziesiątki. Rozpoczynam przygotowanie do ekstrakcji, oznajmiłem, wstając. Masz zgodę na zabieg, odparł po chwili Krzemień. Poczułem ukłucie niepokoju. Gdzie podziewał się profesor? To on powinien zatwierdzić terapię. Nie było czasu na formalności. Odłożyłem niepotrzebne narzędzia do kontenera, zabrałem z niego kleszcze i podszedłem do kła. Ekstraktor przypominał sylwetką szykującego się do sprintu żółwia. Nadwozie pokrywały ognioodporne stopy i zaklęcia. Pod maską drzemał wysokoprężny silnik z turbodoładowaniem, 6 cylindrami i kilkuset końmi mechanicznymi. Stanowił optymalny kompromis między mocą napędu, szybkością a bezpieczeństwem. Co z tego? Ani nauka, ani magia nie były w stanie skutecznie zabezpieczyć przed smoczym ogniem. Producent kła dawał gwarancję przetrwania 3 plunięć w warunkach laboratoryjnych. Miałem szczerą nadzieję, że klinika nie będzie musiała składać reklamacji. Tył pojazdu zajmowała komora wyciągarki zasilanej osobnym silnikiem. Na wał mechanizmu nawinięta była mocna lina ekstrakcyjna, do której przymocowałem kleszcze. Rozejrzałem się. Wypalone, pełne kolejni błota ściernisko zapowiadało mało komfortową jazdę. Ustawiłem ekstraktor w kierunku północnym, wyciągnąłem linę i zabrałem się do mocowania kleszczy. Stomatologia humanoidalna zakładała, że wyrwany ząb należy najpierw zwichnąć. Oczywiście to nie wchodziło w grę. Ostatni drakodonta, który próbował tej techniki, stał się pośmiertnie znany jako bohater anegdoty na marginesie podręcznika. Kleszcze drakodontyczne przypominały łapkę służącą do łowienia zabawek w automatach z pluszakami. Wawel pojękiwał i warczał przez sen, gdy dociągałem zaciski. Przykro mi, panie Wawel, ale to na pewno będzie bolało bardziej, mruczałem do siebie. Pod jęzor wsunąłem pakiet ze smoczomiętką, mocnym środkiem na uspokojenie. Kolejne paczuszki umieściłem przy policzkach, obłożyłem nimi także okolice gruczołów zapłonowych. Smocza błona śluzowa jest bardzo gruba, zanim środek się wchłonie, minie dłuższa chwila. Moim zadaniem było przeżyć do tego czasu. Odetchnąłem głęboko. Wszystko gotowe. Jak skazaniec zapaliłem ostatniego papierosa i obszedłem okolice. Znalazłem jeszcze porzuconą za instrumentarium wyrzutnię SHIP, którą odłożyłem na siedzenie kła. Ładunki były za słabe, by uśpić rozjuszonego po ekstrakcji smoka, ale szkoda ją było zostawiać w błocie. Rzuciłem na ziemię niedopałek, wziąłem głęboki oddech i zatrzasnąłem przyłbicę. Showtime! Wsiadłem do ekstraktora, zapiąłem pasy i uruchomiłem silnik. Ruszyłem powoli, słuchając jak terkocze rozwijająca się lina. Wyciągarka zapikała, oznajmiając, że zostało tylko kilka metrów. Odmówiłem w myślach modlitwę do świętego Jerzego, patrona drakodontów. Wszystko gotowe, wychrypiałem. Działaj, – rzucił krótko Krzemień. – Powodzenia. Wrzuciłem bieg ekstrakcyjny zwany zerówką i wcisnąłem gaz. Silnik zawył, koła zabuksowały w błocie. Cholerny trzonowiec trzymał mocno. Pchnąłem wajchę po lewej, ruszył mechanizm wyciągarki. Nagle pojazd szarpnął i skoczył do przodu. W tej sekundzie rozległ się przeciągły, wściekły ryk. Miałem wrażenie, że zatrzęsła się od niego ziemia. Udało się. Przyspieszyłem. Kieł przedzierał się przez kolejny jak taran. Wyciągarka terkotała na całego. Głośny stukot chwilę później upewnił mnie, że ząb, albo puste kleszcze, jeśli je źle założyłem, wylądował na pokładzie. Trzasnęła tylna klapa, zamieniając kła w szczelnie zamkniętą, ogniotrwałą trumnę na sześciu kołach. W lusterku zobaczyłem, że pacjent otrząsnął się z resztek narkozy i wystartował. Zaczął się pościg. Wawel ryczał wściekle w smoczym języku. Starsi drakodonci odradzają naukę starosmoczego. Powtarzają, że czasem lepiej nie wiedzieć. Z czasów studenckich znałem trochę wulgaryzmów. To wystarczyło, by zrozumieć pana Wawela. Prezes NBP stanowczo nie powinien się tak wyrażać. Smok wyprzedził ekstraktor, z gracją obrócił się w locie i zionął. Obróciłem kierownicę, pojazd skręcił w lewo, rozbryzgując na wszystkie strony grudki błota. Powietrze kilka metrów za mną przeszył strumień ognia. W lusterku zobaczyłem, że Wawel znowu składa się do plunięcia. Próbowałem powtórzyć manewr, ale za późno. Skuliłem się, gdy kła owionęła hucząca rzeka ognia. Blask oślepiał, ale osłony trzymały. Dodałem gazu. Ekstraktor pruł przed siebie. Nawet nie wiedziałem, w jakim kierunku. Dratewka, jak tam? Zapytał przez radio Krzemień. Jedno plunięcie, na razie jest dobrze. Rzuciłem. Trzymaj się. Lusterka pokrywała warstwa sadzy. Na szczęście okna były w miarę czyste. Wawela nie było na horyzoncie. Jechałem naprawdę szybko. Ekstraktor podskakiwał na wybojach, ale z dużą prędkością oddalałem się od miejsca zabiegu. Poczułem promyk nadziei. Smoczomiętka mogła już zacząć działać. Krzemień, chyba się udało, już mnie nie... Kieł zatrząsł się. Prawa strona pojazdu uniosła się od ognistego podmuchu. Przez kilka sekund ekstraktor balansował na trzech kołach, szyby pokryły pajączki pęknięć. Zrobiło się gorąco. Silnik zakrztusił się i zgasł, a kieł jakby w zwolnionym tempie opadł na prawe koła. Elektronika wyła. Nie wiedziałem, które błyski to powidoki po blasku ognia, a które to kontrolki krzyczące, że nie działa absolutnie wszystko. Przekręciłem kluczyk, ale komora silnika była tak przegrzana, że groziła wybuchem. Wyłączyłem wszystkie urządzenia, nawet filtry tlenu. I całą pozostałą w akumulatorach energię przekierowałem do chłodnicy, modląc się, by zostało choć trochę płynu. Wawel wylądował. Poczułem, że żołądek skręca mi się w ósemkę. Ekstraktor był ognioodporny, ale nikt nie sprawdzał, jak się spisze w konfrontacji ze smoczymi szponami. Wrzuciłem zerówkę i modląc się do świętych Jerzego i Apolonii, przekręciłem kluczyk. Kieł wyrwał do przodu. Może się przesłyszałem, ale byłem pewny, że usłyszałem z tyłu donośne kłapnięcie, a potem skowyt bólu. No tak, po wyrwaniu zęba należy się wstrzymać z jedzeniem, pomyślałem z rozpaczliwym rozbawieniem. Silnik się krztusił. Słyszałem, że chłodnica ledwie wyrabia. Ja zresztą też. Mdliło mnie z gorąca, serce waliło jak oszalałe, a zaciśnięte na kierownicy ręce dygotały jak w febrze. Dwa trafienia, Krzemień, wychrypiałem do mikrofonu. Trzeciego nie wytrzymam, a Wawel nie ma zamiaru odpuścić. Dratewka, nie pieprz, warknął krasnolud. Jeszcze chwilę. Przed maską mignął fragment skrzydła. Cudem uniknąłem strumienia ognia, a potem zakręciłem o 180 stopni, tym razem w ucieczce przed zamachem ogona. Prułem przed siebie, byle dalej od wkurzonego pacjenta. Na litość Peruna, Dratewka, gdzie ty jesteś? Jęknął Krzemień. Nie wiem, cholerny GPS wyparował. Krasnolud zaklął szpetnie, a ja poczułem, że z twarzy odpływa mi cała krew. Kontrolka chłodnicy zamigotała na czerwono, a kieł zaczął tracić prędkość. Krzemień, silnik wysiada, wymamrotałem, obserwując zbliżającego się z prawej smoka. Weź zadbaj o ładną tablicę na wydziale, dobra? Napisz, że jesteś najbardziej upierdliwym gościem w branży i zawieszę ją za twojego życia, przerwał mi krasnolud. A teraz zamknij się, bo... tym razem Wawel do ataku użył szponów i tylnych łap. Uderzenie było potężne, kieł przekoziołkował. Chyba straciłem przytomność, bo ocknąłem się do góry nogami, zwisając w pasach bezpieczeństwa. Miałem roztrzaskaną przyłbicę, nie widziałem nic na prawe oko. Żebra i prawy bark płonęły z bólu. Wawel wylądował naprzeciwko i obnażył zęby, wśród których, co zauważyłem z satysfakcją, brakowało dolnej dziesiątki. Wzorowa ekstrakcja. Zamknąłem oczy, gdy smok nieśpiesznie, delektując się chwilą, nabrał powietrza do plunięcia. — Krzemień — wyszeptałem. — Ząb wyrwany. Powiedz Wandzie. — Och, zamilcz już szewca, synu, zanim się skompromitujesz. Głos utonął wśród zakłóceń i trzasków. Rozległ się ogłuszający ryk, zarówno w słuchawkach, jak i na żywo. Wawel zdążył tylko odwrócić łeb, gdy uderzyła w niego szaro-brązowa smuga. Smoki przetoczyły się, chaotycznie ryjąc głębokie bruzdy w ściernisku. Strachota używał protezy skrzydła, a na jego grzbiecie dostrzegłem drobną sylwetkę asystenta. Otworzyłem szeroko, sprawne oko. — Wanda? — krzyknąłem zaskoczony, gdy Strachota poderwał się do lotu. — We własnej osobie! — elfka zaśmiała się wśród trzasków radia. — Co u pana, doktorze? — A wiszę sobie, odparłem oszołomiony. Proszę nie opuszczać kła, będzie... Urwała, gdy Strachota wykonał gwałtowny zwrot, by uniknąć strumienia ognia. Wawel olał mnie i rzucił się w pogoń za nowym celem. Wanda, skup się, zawarczał Strachota. A ty, dratewka, nie rób nic głupiego. Zamilkłem, nie chcąc rozpraszać Wandy, bo wraz z profesorem unikali zaciekłych ataków Wawela z coraz większym trudem. Dotarły do mnie cztery fakty. Po pierwsze, Strachota był szarawym Dracopalus, o 1/4 mniejszym od czerwonego jak rubin Wawela. Po drugie, Wanda nie była jeszcze zbyt wprawna w obsłudze mechanizmów sterujących. Po trzecie, materiał, z którego zbudowano protezę, nie był odporny na smoczy ogień. Po czwarte, Wanda też nie była. Jęknąłem w myślach. A mogłem zostać poszukiwaczem przygód. Oni na pewno nie mają takich problemów. Wypiąłem się z pasów i z gracją hipopotama spadłem na sufit leżącego na dachu kła. Prawy bark eksplodował bólem. Ogarnąłem wzrokiem zdewastowane wnętrze. Co mogłem zrobić? Mój wzrok padł na wyrzutnie Sheep. Profesorze, Wando, podprowadźcie Wawela do kła od zachodu. Musicie mi go wystawić. Dratewka, co ty kombinujesz? Wydyszał Strachota. Coś głupiego. Zaufajcie mi, poprosiłem, ładując ostatni pakiet ship do wyrzutni. Strachota nie odpowiedział. Może wiedział, że sam sobie w tej chwili nie ufam. Wykopałem potłuczone okno i wypełzłem na zewnątrz. Pojękując jak zombie, uzbroiłem wyrzutnię ship i oparłem ją o zabłocone podwozie kła. No, dawajcie go, tylko blisko, szepnąłem do mikrofonu, gdy sprężarka skończyła pracę. Odpowiedziała mi seria trzasków, ale Strachota gwałtownie zanurkował, osłaniając Wandę zdrowym skrzydłem i ruszył w moją stronę, ścigany coraz bardziej zirytowanymi rykami Wawela. Czas zwolnił. Miałem wrażenie, że świat skurczył się do malutkiego wizjera wyrzutni. Ignorując iskrzący pod czaszką ból, powiodłem celownikiem od rozpaczliwie machającego skrzydłami Strachoty do nadciągającego za nim Wawela. Strzelaj dopiero, gdy będziesz w stanie rozróżnić poszczególne łuski na pysku pacjenta. Zobaczyłem łuski. Strzeliłem. Wyrzutnia szarpnęła, ładunek poleciał w stronę Wawela. Siła odrzutu zbiła mnie z nóg. Poobijane ciało stwierdziło, że wystarczy atrakcji jak na jeden dzień i postanowiło odłączyć zasilanie. Jak przez mgłę widziałem jeszcze, jak Wawel niezgrabnie ląduje, kichając i opędzając się od anestetycznej owieczki, a Strachota przypiera oszołomionego pacjenta do ziemi. Intensywnie i stanowczo klarował mu coś w smoczym języku. Profesor także nie powinien się tak wyrażać, uznałem, tracąc przytomność. Z zachwytem patrzyłem na szkarłatne rzędy buków rosnące wzdłuż parkowej alejki. Słońce przyjemnie grzało twarz, chrzęściły pod nogami buczynowe orzeszki. To niesamowite, jak zmienia się perspektywa, gdy przeżyje się spotkanie z oszalałym smokiem. Oderwałem wzrok od opadających liści i skupiłem się na opowieści Wandy, która cierpliwie prowadziła mnie alejkami parku przy akademickich klinikach. Poruszaliśmy się w żółwim tempie, na jakie pozwalały mi świeżo zagipsowany bark, kołnierz ortopedyczny i jakiś miliard siniaków. Wanda w szafirowej sukience prezentowała się zjawiskowo. Zauważyłem oparzenia na jej dłoniach, co wzbudziło we mnie poczucie winy. Kiedy postawiłeś diagnozę, strachota chciał przerwać zabieg, kontynuowała. Szybko przeszliśmy na ty. Walka z szalonym smokiem zbliża ludzi. Ale pojawiły się naciski z góry, żeby doprowadzić Wawela do użyteczności, bez względu na koszty. No i syn prezydenta, wtrąciłem. A nim to się chyba nawet ojciec nie przejmował, machnęła ręką. Szybko go znaleźli, tylko porządnie zgłodniał. Wtedy przypomniałam profesorowi, że mam certyfikat asystenta społecznego niehumanoidalnych. Powściekał się, ale odwołał mnie do bazy. Kiedy ty leczyłeś Wawela, my usiłowaliśmy się dograć. Rany, Wanda, westchnąłem. Nie wiem, co powiedzieć. Uratowaliście mi życie. Zarumieniła się. Trudno mi było uwierzyć, że to ta sama osoba, która ze smoczego grzbietu stawiła czoła Wawelowi. Oj tam, uśmiechnęła się, odgarniając kosmyk za szpiczaste ucho. Gdyby nie twój pomysł z SHIP, mogłoby być z nami krucho. Wzdrygnąłem się na samo wspomnienie. Coś pomogło? Zdecydowanie. Oszołomiło go trochę i strachota dał radę go przytrzymać, aż zadziałała smoczomiętka. Ale jak tak padłeś tam bez życia, naprawdę nas przestraszyłeś. Wróciłem wspomnieniami do przedwczorajszych zdarzeń, gdy obudziłem się na oddziale ortopedycznym kliniki magomedycznej. Ucieszyłem się, że żyję, ale szybko doszedłem do wniosku, że Wawel mógł mnie jednak dobić. Bolało dosłownie wszystko, dlatego gdy na oddziale pojawił się krzemień z marmurową tablicą z wiadomym napisem na moją cześć, mogłem tylko obrzucić go przekleństwami i szpitalną kaczką. Na całe szczęście nie straciłem oka i cel miałem dobry, więc krasnolud oberwał i odstąpił od głupich pomysłów. Rozbita przyłbica zrobiła mi niezłą szramę na czole i policzku. Razem z krzemieniem doszliśmy jednak do wniosku, że będzie z tego bardzo efektowna blizna. Przed Wandą nie miałem zamiaru wyglądać na łamagę. Zwlokłem się z łóżka, wciągnąłem na grzbiet pożyczony fartuch i trzymałem fason. Elfka uparła się na spacer, a ja nie protestowałem. Miałem dość szpitalnych klimatów. A co z Wawelem? Zapytałem. Lepiej. Gdy ochłonął, było mu bardzo przykro. Zresztą pewnie sam ci to powie. Zaśmiała się, patrząc gdzieś ponad dachem szpitala. Zerwał się wiatr, który poderwał z ziemi liście. Cień przesłonił słońce. Kołnierz ortopedyczny uniemożliwiał mi rozejrzenie się, dlatego Wawela zobaczyłem dopiero, gdy wylądował kilkanaście metrów od nas. Wyglądał majestatycznie. Opuchlizna na pysku zeszła i smok odzyskał szlachetny profil, a z oczu zniknęło szaleństwo. Pojawiły się za to gustowne okulary, połówki w złotych oprawkach i zgrabny zestaw słuchawkowy. Omal nie połknąłem języka na widok mojego niedawnego pacjenta. Dobrze, że była ze mną Wanda, bo uciekłbym z krzykiem. Wawel tymczasem wydawał się równie podenerwowany jak ja. Odchrząknął i skłonił głowę. Dzień dobry, doktorze Dratewka, przywitał się. Gdy nie przeklinał, w starosmoczym miał niski, przyjemny głos. Chciałbym serdecznie podziękować za udzieloną mi pomoc. Wykrztusiłem. Cała przyjemność po mojej stronie. Wawel westchnął ciężko. No cóż, profesor Strachota wspominał, że tak przyjemnie to nie było. Podobno jestem dość nerwowym pacjentem. Bardzo za to przepraszam. Powstrzymałem się od komentarza. Nerwowy nie do końca oddawało istotę rzeczy. Cieszę się, że mogliśmy pomóc, odparłem, kładąc nacisk na my. Wawel zrozumiał, w końcu był politykiem. Pani Wanda także wykazała się niezwykłą odwagą i zimną krwią. Nie sądziłem, że ktokolwiek namówi tego upartego, profesora Strachotę, na korzystanie ze wsparcia. Wanda pokraśniała z zadowolenia. Byłam na tyle przekonująca, że profesor zgodził się, żebym asystowała mu także przy kolejnych zabiegach, pochwaliła się. Wawel zmrużył złotawe ślepia i zaśmiał się basowo. Zaczynałem rozumieć, czemu wszystkim tak zależało na doprowadzeniu go do porządku. Był po prostu sympatycznym gościem. A skoro mowa o asystenturze, w budżecie uczelni właśnie znalazły się fundusze na nowe stanowisko w katedrze drakodoncji. Profesor Strachota wspominał, że zna kogoś, kto mógłby napisać pracę naukową na podstawie analizy budowy zęba trzonowego, który przekazałem uczelni w celach badawczych. To brzmi jak bardzo ciekawy projekt, odparłem, nie kryjąc ekscytacji. Wawel mrugnął do mnie jak ogromny, łuskowaty, święty Mikołaj. Naturalnie. Chciałbym także uniknąć w przyszłości takich, odchrząknął, incydentów. Więc jak pan dojdzie do siebie, mój sekretarz skontaktuje się z panem w sprawie wizyty kontrolnej. Gdzieś w żołądku musiałem mieć balon wypełniony helem, bo miałem wrażenie, że zaraz odlecę. Stały pacjent, w dodatku prestiżowy, etat na uczelni. Do szczęścia brakowało mi tylko jednego. Rozmowę z Wawelem przerwał nam telefon. Niestety minister skarbu Unii Teutońskiej nie może czekać. Myślałby kto, że kilkusetletni Nibelung posiądzie cnotę cierpliwości. Westchnął Smok, poprawiając okulary. Jeszcze raz dziękuję państwu za pomoc i życzę zdrowia. Pożegnał się i poderwał do lotu. Przez chwilę kołował nad szpitalem, ustąpił pierwszeństwa lądującemu helikopterowi i ruszył w stronę centrum. Wyglądasz, jakby gwiazdka przyszła we wrześniu, zauważyła Wanda. Żartujesz? Zapisał się na wizytę, a smoki naprawdę nie skąpią na leczenie. No i asystentura u Strachoty to naprawdę dobry start. Cieszyłem się jak dziecko. Wanda zaśmiała się, widząc, że niemal podskakuje ze szczęścia. Przeżyłem najbardziej ekstremalny zabieg stomatologiczny wszechczasów i jeszcze nieźle na tym wyszedłem. Ale trzeba spełniać obietnice. Zebrałem się, by zrobić coś, co przerażało mnie bardziej niż wizja borowania w smoczym zębie. Ej, Wanda, rzuciłem. Może pójdziemy na kawę, jak mnie wypiszą? Jasne, czemu nie? Odparła, uśmiechając się tak, że zmiękły mi kolana. Wracaliśmy do szpitala w moim żółwim tempie. Bolał złamany obojczyk i nadwyrężony kark. Swędziały szwy i oparzenia. Byłem posiniaczony i ogólnie poobijany. Ale gdzieś w środku kiełkowało poczucie satysfakcji z dobrze wykonanej pracy. Zostań smoczym dentystą, mówili. Będzie fajnie, mówili. No i w sumie mieli rację.